radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym, bezkompromisowy Bóg treścią pierwszego przykazania poprowadzi ksiądz profesor Marek Klus.
Bezkompromisowy Bóg treścią pierwszego przykazania. Pierwsze przykazanie poprzez swoją treść przedstawia nam Boga bezkompromisowego. To znaczy, że cześć boska należy się wyłącznie Jemu, jedynemu Bogu, gdyż oprócz Niego nie ma i nie może być innego prawdziwego Boga. Biblia nie wyklucza tego, że na tym świecie i w życiu ludzi mogą być tak zwani inni bogowie, lecz w ostatecznym rozrachunku nie wchodzą oni w grę. Nakaz fundamentalny: będziesz się bał Pana Boga swego, będziesz Mu służył, staje się zatem pierwszym wezwaniem i zarazem żądaniem, by człowiek Boga przyjął i oddał Mu należną cześć poprzez swoje czyny i właściwą postawę. Tak więc pierwsze przykazanie dekalogu ma charakter fundamentalny, gdyż zawiera w sobie pozostałe przykazania i stanowi dla nich swoistą podstawę. W niniejszej refleksji pierwsze przykazanie Boże zostanie przedstawione od strony pozytywnej, a więc co należy czynić, i od strony negatywnej, a więc czego należy się wystrzegać, czyli co jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu.
A do czego wzywa człowieka pierwsze przykazanie dekalogu?
W ludzkim sercu jest miejsce tylko na jeden rodzaj całkowitego oddania siebie i można być wiernym tylko jednemu Panu. Dlatego pierwsze przykazanie wzywa najpierw do wiary w jednego prawdziwego Boga. Wiara jest ufnym i pełnym nadziei otwarciem się na dokonane w Chrystusie zbawcze działanie Boga. Ale wiara, która jest uznaniem za prawdę tego, co Bóg objawił, nie tylko jest prostym przyjęciem prawdy, lecz takiej prawdy, która wysuwa pod adresem pewne powinności, zobowiązania. Chodzi tu więc o obowiązek uświęcania, czyli przyjęcia sakramentów, wyznawania wiary, świadectwa wiary, rozwijania wiary, wzrastania w wierze, a także o obowiązek ewangelizacji i obrony zagrożonej wiary oraz wytrwania w wierze i budowania jedności wiary. Widać zatem, że wiara stawia wymagania moralne. W oparciu o moc wiary rodzi się czyn z wiary, czyn dobry, szlachetny, płynący z nadprzyrodzonego źródła i realizujący nadprzyrodzone powołanie chrześcijanina. Pierwsze przykazanie wzywa też człowieka do miłowania Boga ponad wszystko. Bóg objawił się jako Bóg miłości i pokazał człowiekowi, że ten, odpowiadając na jego miłość, może liczyć na szczególną opiekę i błogosławieństwo. Jest więc rzeczą oczywistą, że miłość Boga jest obowiązkiem każdego człowieka. Obowiązek ten wynika z przykazania Bożego. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. Miłość Boga jest więc, jak słusznie uczy papież Benedykt XVI, sprawą zasadniczą dla życia i niesie ze sobą decydujące pytania o to, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. Pierwsze przykazanie wzywa również człowieka do nadziei, która pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem. Podstawowym rysem nadziei chrześcijańskiej jest postawa wierności i całkowitego zawierzenia siebie Bogu, i to we wszystkich wymiarach życia. Zaufanie Bogu pomaga człowiekowi przetrwać trudności życiowe i przeciwstawić się pokusie zniechęcenia i rozpaczy. Życie chrześcijańskie w praktyce życia powinno się zatem wyrażać w postawie nadziei. Praktykowanie nadziei, a także wiary i miłości ma istotny wpływ na całe życie moralne chrześcijanina.
Czy oprócz wiary, nadziei i miłości są jeszcze inne przejawy czci Boga?
Pierwsze przykazanie, które domaga się czci Boga, oprócz wiary, nadziei i miłości, znajduje swoje najbardziej precyzyjne uzasadnienie w adoracji i modlitwie. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną miłość. Z adoracji wynika dziękczynienie, podziw dla Boga, kontemplacja Jego piękności. Adoracja stanowi element wyzwolenia, nadaje człowiekowi tytuł szlachetności, wielkości i godności. Człowiek zdolny do pochylenia się przed Bogiem kroczy z podniesioną głową. Przejawem czci Boga najbardziej powszechnym, bo wkraczającym w życie codzienne, jest modlitwa. Modlitwa jest aktem czci Boga, gdyż dzięki niej człowiek przyznaje, że wszystko otrzymuje od Boga jako miłującego Ojca. Modlitwa jest konieczna do tego, aby móc zachować przykazania. W modlitwie człowiek powinien uczyć się, o co prawdziwie powinien prosić Boga, co jest godne Boga. Modlitwa jest więc podstawowym warunkiem chrześcijańskiego życia moralnego, gdyż przez nią człowiek ustala kontakt z Bogiem, źródłem i celem działania. W życiu chrześcijanina powinny zaistnieć różne formy modlitwy, a mianowicie modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, prośby, przeproszenia, czyli modlitwa pokutna, ekspiacyjna i przebłagalna. Należy pamiętać, że dłuższe zaniedbywanie modlitwy lub zupełny jej brak jest poważnym grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu. Przejawem czci Boga, a więc to, do czego wzywa chrześcijanina pierwsze przykazanie, jest też praktykowanie rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Szczególnym przejawem czci Boga jest również ofiara. Każde dobre dzieło, które łączy człowieka z Bogiem, oraz składane przyrzeczenia i śluby.
Pierwsze przykazanie mówi: nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. O jakie bożki tutaj chodzi? Co jest sprzeczne z czcią Boga? Co konkretnie narusza pierwsze przykazanie Boże?
Zakaz oddawania czci innym bogom był i jest niezmiennie aktualny. Tak w czasach, kiedy naród wybrany przyjmował od Boga przykazania, jak również i dzisiaj. Człowiekowi grozi poważne niebezpieczeństwo zagubienia się w ogromie spraw, które stawia przed nim życie. W pierwszym stopniu to niebezpieczeństwo dotyczy relacji z Bogiem. Bardzo łatwo jest zapomnieć o Bogu i oddawać cześć bożkom. Należy sobie uświadomić, że pierwsze przykazanie potępia w jednoznaczny sposób wszelkie formy bałwochwalstwa, czyli kultu, ubóstwiania prywatnego, publicznego bożków, a więc tego wszystkiego, co nie jest Bogiem, ale to, co jest stworzone. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian ustawicznie przypomina: nie bądźcie też bałwochwalcami i nie wystawiajmy Pana na próbę. Strzeżcie się bałwochwalstwa. Najbardziej ewidentnym przykładem bałwochwalczego kultu jest uwielbienie pieniądza, mamony. Papież Franciszek wyraźnie o tym mówi w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium. Stworzyliśmy nowych bożków. Kult starożytnego złotego cielca znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza. ale należy wyjaśnić, że to nie pieniądz jako taki trzeba potępiać. On niekoniecznie jest godny pogardy. Pieniądz jest czymś wysoce przyzwoitym, kiedy jest ceną chleba powszedniego, kiedy jest wypłatą, wynagrodzeniem, zapłatą, kiedy jest uczciwie zarabiany. Pieniądz traci swoją przyzwoitość, kiedy przychodzi obsesja jego gromadzenia, zachłanność, niepokój, niesprawiedliwość, szalony egoizm, obrzydliwa chciwość. Kiedy pieniądzu poświęca się wszystko, nawet uczucia i więzi rodzinne, wtedy pieniądz, dobra materialne przekształcają się w rywala Boga. Zgłębiając uważnie Ewangelię, odkrywa się jedyną zasadniczą niezgodność między Bogiem a pieniądzem. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Jezus mówi więc o ostatecznym wyborze, którego musi dokonać człowiek. Bóg albo pieniądze, albo pokłada się ufność w Bogu, albo w mamonie. Bożkiem trudnym do wyplenienia jest władza. Władza jest bożkiem dążącym do przybierania się za Boga, by skierować na siebie całe poparcie i uwielbienie, które winny być kierowane do jedynego Pana. W bożka często przemienia się telewizor, zwłaszcza jeśli ciągle jest włączony, a człowiek zapomina, że tym samym przyciskiem się go wyłącza. Telewizja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób się z niej korzysta. Dotyczy to również radia. Nie chodzi o to, by demonizować telewizję. Czasami może okazać się pożytecznym narzędziem. Jednak faktycznie zbyt często, zamiast wzbogacać, zubaża człowieka. Niebezpiecznym bożkiem może stać się komputer. Dzisiaj on panuje bezsprzecznie i jest z pewnością wspaniałym narzędziem. Niebezpieczeństwo wypływa stąd, że nie zadawala go rola narzędzia, ale rości sobie prawo do bycia rodzajem wyroczni, od której oczekuje się nieomylnych werdyktów. Bałwochwalstwem może też stać się samochód. Są bowiem tacy ludzie, którzy mają więcej troski i gorliwości dla swojego samochodu niż dla Boga czy innych osób. Kult bożka motoryzacji wymaga ciągłej zmiany. Nowy i zawsze droższy samochód jest troską numer jeden. Dość rozpowszechnionym i wykraczającym poza pierwsze przykazanie zjawiskiem jest serwilizm. Towarzyszy mu poniżające podlizywanie się, kult przywódcy, posunięty do granic śmieszności, płaszczenie się i przymilanie, przypochlebne uśmiechy, ciągłe aplauzy, bezwarunkowa aprobata. Mówi się i pisze tylko takie rzeczy, które podobają się przywódcy, a unika najmniejszej krytyki czy najdrobniejszej różnicy zdań. W polskim społeczeństwie, które przywiązuje tak dużą wagę do widowiskowości, pierwsze przykazanie przekracza się również poprzez nadmierne uwielbienie dla gwiazd, którymi są aktorzy, piosenkarze, osobowości telewizyjne, sportowcy, politycy. Zastępy wiernych okazują w stosunku do nich prawdziwy kult, który często kończy się fanatyzmem, zbiorową egzaltacją, ze stopniową utratą poczucia umiaru i właściwych proporcji. Obok różnych form bałwochwalczego kultu, sprzeczne z wiarą w jedynego Boga jest świętokradztwo, czyli profanacja osób, rzeczy i miejsc świętych. Także zabobony, czyli wiara w magiczną moc człowieka, jego panowanie nad światem, nad przyrodą, nad wszystkimi stworzeniami. Także wróżbiarstwo, które jest próbą odgadnięcia za pomocą szczególnych technik przyszłych zdarzeń albo nieznanych zdarzeń z teraźniejszości. Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla wyraźnie, że należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa, a więc odwoływanie się do szatana, na przykład czarna magia czy czarnowictwo, czyli usiłowanie szkodzenia lub osiągania korzyści z przywoływaniem pomocy szatana przy pomocy talizmanów, amuletów, wszelkie praktyki satanistyczne, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość, takie jak korzystanie z horoskopów, astrologii, magii, czarów, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem, połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. Prawdziwej wierze w Boga sprzeciwia się też wiara w reinkarnację. Jest ona grzechem odrzucenia rzeczywistości zmartwychwstania, pełnego zbawienia przez Boga w Chrystusie. Reinkarnacja jest także odrzuceniem współpracy człowieka z Bogiem w dziele stworzenia i odkupienia oraz odrzuceniem zasługi winy, po których następuje nagroda lub kara za to, co człowiek uczynił. Grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu jest również agnostycyzm. Jedną z form tego zjawiska jest przyjmowanie istnienia bytu transcendentnego, o którym jednak niczego nie można powiedzieć, albo unika się wypowiedzi na temat istnienia Boga, uważając to za coś niemożliwego do stwierdzenia, do udowodnienia. I w końcu postawą najbardziej destrukcyjną jest ateizm. Ateizm, negując istnienie Boga, jest grzechem przeciwko cnocie religijności. Z powyższych rozważań wynika jasno i wyraźnie, że pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania, stoi na straży nie tylko prawdziwego obrazu Boga, lecz także na straży fundamentów ludzkiej moralności. Znaczy to, że Bóg jest zbawicielem człowieka, twórcą prawa moralnego, gwarantem nagrody lub kary i ostatecznym rozwiązaniem wszystkich problemów zła i dobra. Człowiek, uznając Boga za kogoś najważniejszego w swoim życiu, łatwiej też może zrozumieć obowiązki względem drugiego człowieka, a także optymistyczniej popatrzeć na codzienne życie i uświadomić sobie, że na tej ziemi nie jest sam. Jest Bóg, który jest miłością i miłuje człowieka.
Na zakończenie dzisiejszego studium biblijnego tradycyjnie pytanie konkursowe. Dziś ono brzmi następująco. Czego domaga się od człowieka pierwsze przykazanie Boże? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przesyłać drogą mailową pod adres studium@gost.pl lub drogą tradycyjną pod adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Przypomnę, dzisiejszy wykład poprowadził ksiądz profesor Marek Klus. Na kolejne radiowo-internetowe studium biblijne zapraszamy w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz za tydzień o tej samej porze.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.